Nie wiem. Dzień dobry. Widzę, że już parę osób jest. Halo, słychać mnie?
Tak. Dzień dobry.
Dzień dobry, wspaniale. Witam, witam. Jeszcze tutaj trochę kwestie techniczne ogarniamy, także przepraszam za rozmowy w tle. Będę chciała streamować na Facebooku, to mój pierwszy raz w życiu, więc zobaczymy, czy się uda. Mamy jeszcze 4 minuty, więc może poczekamy chwilę, aż może się jeszcze ktoś pojawi. Zaraz zobaczymy. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło Państwa wszystkich widzieć tak licznie na Pauzowym Klubie Książkowym, pierwszym spotkaniu. Dzisiaj rozmawiamy o książce Dorośli. I zupełny zbieg okoliczności, drukarnia parę dni wcześniej wyprodukowała już nową książkę Marii Ober, która miała być dopiero 3 lutego w magazynie, ale tak się złożyło, że dzisiaj przyjechała, w magazynie będzie w poniedziałek, także będę wysyłać tym, którzy zamówili. Mamy tutaj opowiadania i bardzo ładnie okładki oczywiście wyglądają. Zresztą to jest ten sam norweski grafik, który stworzył obie okładki. Ja bym chciała bardzo Państwa zaangażować w tą rozmowę. Wrzucę parę pytań, ale bardzo liczę na to, że wszyscy mają bardzo dużo do powiedzenia. Widzę parę znajomych, kolejna znajoma osoba tutaj się pojawiła, miło mi. Także bardzo proszę o to, żeby wszyscy dużo mówili, jeśli chcą, bo mam dużą tremę. Pierwszy raz prowadzę spotkanie online takie i pierwszy raz robię streaming i w ogóle się bardzo denerwuję, więc będzie mi miło, jak ktoś coś powie oprócz mnie. A chciałam zacząć pytaniem takim. Mamy tutaj tytuł Dorośli i w kilku recenzjach przeczytałam takie ciekawe uwagi na ten temat. Na przykład, że będąc dorosłym, często nieświadomie zachowujemy się jak dzieci. Albo gdy zajrzymy pod powierzchnię, trudno stwierdzić, kto tak naprawdę w tej książce jest dorosły. Wszyscy skrywają w sobie żal, wstyd, rozczarowanie. Konfrontacja dziecięcych marzeń z prawdziwym życiem wypada blado. Rodzina, która powinna dawać opiekę i spokój, jest źródłem porażki. I pomyślałam sobie, czytając tę recenzję, że w sumie to jest trochę przykre, że idę, główną bohaterkę dorosłych, oceniamy przez pryzmat tego, czy zachowuje się jak dorosła, czyli no, nie zachowuje się jak dorosła, bo jest szczera, bo mówi ludziom czasem nieprzyjemne rzeczy wprost. Czyli co to znaczy być dorosłym i w tej książce co to znaczy być dorosłym Państwa zdaniem?
Ja się odezwę jako pierwsza, może dlatego, że bardzo zdenerwowała mnie początkowo bohaterka dorosłych, ponieważ zachowywała się bardzo podobnie do tego, jak ja egzystuję w swojej własnej rodzinie i zastanawiam się, na ile to jest po prostu nieunikniona interakcja pomiędzy ludźmi, którzy znają mnóstwo wersji nas samych i kiedy przyjeżdżamy jako ta najnowsza wersja, do której aspirujemy od ostatnich kilku lat, oni po prostu obnażają absolutnie każdy najbardziej ukryty kawałek życiorysu, wiedzą o nas i o naszych słabościach znacznie więcej niż my pamiętamy o sobie. I mnie się wydaje, że po prostu na to polega w ogóle ta energia, która płynie z tej powieści. Dzięki wrzuceniu tego całego towarzystwa do jednego domku w pobliżu, takim bardzo bezpiecznym, wakacyjnym kawałku scenerii, nagle zaczynają odgrywać masę różnych ról naraz. To już nie są dorośli w swoich utrwalonych, nawykowych, dobrze wychowanych wersjach, tylko zaczyna się mikro, ale jednak rzeź.
Przepraszam, tylko wtrącę, jest prośba do osób, które się nie odzywają w danym momencie o wyciszenie mikrofonów, bo słyszymy stukanie. nie wiemy skąd pochodzi, więc prośba do wszystkich. Zaczyna się rzeź, powiedziałaś Justyno, bo za dobrze nas znają ci wszyscy ludzie, z którymi wchodzimy w interakcję.
Za dobrze nas znają oraz my też znamy ich za dobrze i chcemy im coś udowodnić. Chcemy okazać się, nie wiem, lepsi od nich, chcemy pokazać, że wcale nie mają takiego perfekcyjnego życia. W ogóle mam wrażenie, że to jest jakiś taki konkurs na to, kto jest, komu się udało w tej rodzinie. Kto wyszedł najlepiej na ludzi i którędy tam wyszedł. Nie wiem, masa bardzo różnych interesów tam gdzieś pod spodem jest, tylko niektóre są dorosłe. Ida ma też taką dziwną energię wewnętrzną, że prezentuje wszystkie, nie wiem, takie wewnętrzne jakieś pragnienia, popędy, nie ogranicza się, jeśli chodzi o tę rzeź. I ja po prostu czułam, czytając tę książkę, że jako najmłodsze dziecko w mojej rodzinie prawdopodobnie zachowywałam się szalenie podobnie w niektórych sytuacjach i to niezbyt dobrze o mnie świadczyło. Nie mam żadnego konkretnego pytania, tylko chciałam wam powiedzieć, że po prostu czułam się gdzieś tam skonfrontowana przez tę książkę właśnie z takimi wersjami samej siebie, o których rzadko myślę, chyba że wejdę do domu rodzinnego, jak jeszcze mam taki przywilej. A co w was wywołała ta książka?
Ja mam taką refleksję, jeśli mogę. Nie wiem, czy tu będzie kolejka obowiązywała z podnoszeniem rąk, czy...
Może, czy
jak się będziemy...
Na razie cierpimy na ciszę bardziej niż na podnoszenie.
Halo, witam. Halo.
To ja mogę powiedzieć, że ja mam tak, bo tak padło pytanie o tą dorosłość tytułową i... Dla mnie to jest, ta dorosłość jest o tym, że rodzina to jest taka jakaś skomplikowana instytucja, w której z każdą rolą, niezależnie od tego, czy to jest rola matki, czy ojca, czy starszego dziecka, czy młodszego dziecka, że przychodzi jakieś takie niewypowiedziane często obciążenie i że takim sprawdzianem dorosłości jest to, czy potrafimy wyjść poza to obciążenie i wziąć jak odpowiedzialny za swoje emocje, zamiast zrzucać to na innych. I właśnie tego brakuje u tych bohaterów, właśnie takiego wzięcia odpowiedzialności za swoje emocje. I ciągle jest takie przerzucanie tego na innych. I to jest dla mnie taki sposób odczytywania tej dorosłości tytułowej.
A w jaki, mogę zadać pytanie, w jaki sposób jest to przerzucanie emocji na innych? Poprzez niechęć? Gdzie jest granica pomiędzy okazywaniem emocji przez Idę, bo głównie o Idzie, myślę, mówimy w tym momencie, pomiędzy tym, że ona po prostu odczuwa te emocje i je okazuje, a przerzuca na kogoś?
No, bo takie odczuwanie emocji... Bo w jaki sposób ona okazuje te emocje? W taki pasywno-agresywny raczej sposób, jakiś małych takich szpileczek, wbijania albo manipulowania dzieckiem, żeby osiągnąć jakieś swoje cele, albo zdradzania jakichś tajemnic, którymi się nie powinna dzielić. To nie jest takie okazywanie emocji w taki dojrzały, dorosły sposób, tylko w taki właśnie taki niedojrzały. Tak to odbieram, że jakby jednak te emocje powinny być zupełnie inaczej komunikowane, jeśli to by miało być takie zdrowe i faktycznie dorosłe. No i też ta dorosłość, mam wrażenie, że ona trochę się przejawia w tej końcówce tej książki, bo ja przynajmniej tak zapamiętałam tą końcówkę, że jakoś coś się zmienia jednak w tej głównej bohaterce, że ona zaczyna rozumieć, czym jest dorosłość, po tej 40 dopiero wprawdzie i dopiero po tym sabotażu tego małżeństwa siostry i po tym uświadomieniu sobie, że już za późno na wiele rzeczy, na przykład na posiadanie własnych dzieci, ale że dopiero wtedy znajduje taką siłę w sobie, żeby na przykład postawić się matce i żeby wyjść z jakichś takich swoich wcześniej ustalonych jakichś sposobów zachowania. Tak przynajmniej rozumiem to zakończenie.
Ja myślę z kolei, słychać mnie?
Słychać, słychać.
Ja myślę z kolei, że ten tytuł dorośli jest taki, ja wyczuwam w nim taką pewną ambiwalencję. I tutaj w wcześniejszych wypowiedziach były takie, miałam takie wrażenie, jakby ta dorosłość była czymś pozytywnym, do czego powinniśmy się odnieść jako do jakiegoś celu, który bohaterowie mają do osiągnięcia. A ja mam takie przeczucie, nie znam jakoś dobrze tej autorki, ale po tej jednostkowej lekturze, że to jest takie ambiwalentne i przewrotne trochę, bo ta dorosłość wcale nie musi oznaczać czegoś pozytywnego. I wydaje mi się tutaj, fajnie to jest pokazane oczywiście w tej mikroskali, na tej jak gdyby ograniczonej, wręcz teatralnej scenie, że mamy te trzy generacje bohaterów, od tej sześcioletniej Olei przez siostrę bohaterki i oczywiście główną bohaterkę oraz jej matkę i jej partnera. No i tu uciekła mi myśl, przepraszam. No w każdym razie wydaje mi się, że ta dorosłość nie jest wcale czymś, nie wiem, wyzwalającym, nawet jeśli by to zakończenie tak odczytywać, tak, jako jakiś pewien rodzaj dojrzałości, tak, że coś się w tej bohaterce zmieniło i ona tam została. Ja nie wiem, ja trochę bym to kwestionowała. I też trzeba wziąć troszeczkę poprawkę, że ci bohaterowie inni są ukazani chyba jednak dość karykaturalnie, bo jednak ich poznajemy oczami Idy. Może nawet nie oczami, co emocjami. Wydaje mi się, że ona bardzo, bardzo nam nawet nie przerysowuje. No, pokazuje je po prostu w sposób taki, po prostu bardzo ze swojej perspektywy, subiektywny. I nie wiem, zastanowiłabym się tutaj właśnie nad tą dorosłością, czy to jest jakiś właśnie manifest miałby być, no nie wiem, nie, bardziej ta ambiwalencja jednak. No i fajna jest ta kalka taka, to takie nałożenie, taki palimpsest tego porównania z własną matką, kiedy była w wieku Idy, prawda, że była właśnie, a więc na pewno z jednej strony można powiedzieć, że wiele, wiele tam tych tematów jest dość uniwersalnych, dotyczy rodziny, relacji w rodzinie i tak dalej, ale z drugiej strony jest to rzecz bardzo współczesna, jednak bardzo generacyjna, wydaje mi się, dlatego tak dobrze współczesny czytelnik, powiedzmy w wieku Idy, może się jak gdyby przejrzeć w tej bohaterce, ale że jednak ta zmiana pokoleniowa i ta zmiana, no tak, którą wyobraża po prostu to porównanie 40-letniej matki, tak, która miała już dwójkę dzieci, chodziła sobie na jakieś babskie wieczorki i tak dalej. No jest takim fajnym zwierciadłem, które bardzo uwspółcześnia tą powieść.
Halo?
Na pewno
halo?
To...
Halo?
Tak, tak.
Dzień dobry wszystkim. Proszę Państwa, ja bym takie swoje trzy grosze chciała dorzucić. Może my w ogóle niepotrzebnie używamy takich nazw dzieciństwo, dorosłość. Czy my, którzy jesteśmy teraz po tej 40, czy po tej 30, a niektórzy i po 50, czy my naprawdę jesteśmy dorośli? Czy to wiek o tym decyduje? Bo mi się wydaje, że dorosłość nie ma nic, tak rozumiana oczywiście ogólnie dorosłość, nie ma nic wspólnego z dojrzałością. A my jako ludzie rozwijamy się tylko wtedy, jeśli rzeczywiście dojrzewamy, tak? Bo my mówimy tutaj, że Iza, że przepraszam, że Ida była no, infantylna, tak, że tam rozpieszczona, że szalała. No właśnie, to jest teraz to pytanie o to, czy była dorosła, czy osoby wokół niej były dorosłe. Może właśnie tak niepotrzebnie się zapętlamy. Nam się wydaje, większości ludzi się wydaje, że są dorośli. A oni często metrycznie są dorośli, ale czy są dojrzali? Takie bym miała tylko pytanie.
Ja bym tutaj coś dorzuciła. Mnie się wydaje, że Ida ona wcale nie chciała być dorosła. Ona była córką, siostrą, ciocią. Cały czas występuje tam właśnie w takiej pozycji
no właśnie.
Wobec tej reszty rodziny, ale nigdy nie występuje jako ona Ida, tylko właśnie...
No właśnie, żeby, właśnie. Właśnie o to mi chodzi.
Tak, biorąc pod uwagę jej wspomnienia też, ona cały czas ma w sobie żal, że jej siostra miała więcej uwagi tej matki. I ja czytając tą książkę wcale w tych kategoriach dorosłościowych w ogóle jej nie rozważałam. Bardziej mnie ciekawiło, że my poznajemy tylko perspektywę Idy, a często jest tak, że to, co my myślimy, że inni myślą o nas, wcale nie jest prawdą. Dlatego ja myślę, że ta cała wizja, która jest pokazana w tej książce tej Idy, wcale nie musi być tak, jak o niej myśleli siostra, mama, partner siostry czy mąż siostry. I chętnie bym przeczytała wizję tych innych osób, tak jak to jest, mi ta książka bardzo przypominała współczesną rodzinę Helgi Flatland. Bo tam
zgadzam się właśnie z panią i też do tego chciałam nawiązać, że mówiąc w ogóle o rodzinie, tak, o rodzinie, że my, mi się wydaje, za bardzo dajemy się, nie wiem jak to określić, wplątać, za duże znaczenie przydajemy rodzinie, że jednak człowiek, który dąży do jakiegoś samorozwoju, dojrzewania, tak, do osiągnięcia tej dojrzałości, powinien też przejść jakiś taki, według mnie, etap no po prostu odrywania się od tej rodziny, tak? Bo w tej rodzinie to my zawsze, tak jak pani mówi, jesteśmy albo ciocią, albo siostrą, albo córką. I ta matka na przykład często, gęsto nie rozumie, że ta córka to już 40 lat skończyła, jest dorosła, ma swoje życie, a ta córka ciągle czuje się jak ta 8-letnia dziewczynka, prawda?
Ja bym jeszcze chciała coś dodać. Mnie w tej książce najbardziej jakby uderzyło to, jak bardzo jesteśmy przywiązani do stereotypów. Znaczy, jak trudno nam się wyrwać z jakichś takich stereotypów od dawna utartych, bo ta dziewczyna niby znalazła swój sposób na życie, tak? Ona jakby, nie wiem, pewna jest tego, że, no, że ma dobre życie, ale cały czas tkwi w tym stereotypie, że jednak ta kobieta około 40 też powinna mieć to dziecko. No niekoniecznie, no nie musi mieć dzieci, no ale cały czas jakby się w tym plącze i nie może się z tych stereotypów wyrwać. Każdy z nas chyba też to tak jest, że też patrzymy na innych ludzi też tak stereotypowo trochę, tak? No bo od niej wymagają, żeby miała to dziecko. Często jest tak, że właśnie jak kobiety nie mają, czy mają jedno dziecko, nawet to też tak często się mówi, że tam jedno powinnaś mieć więcej, tak? Czyli mnie najbardziej tak nie wiem, zauważyłam, że czy najbardziej poruszyło to takie tkwienie nasze w tych stereotypach. Że nie możemy się z tego wyrwać. Nawet jak nam się wydaje, że już mamy plan na to życie, to jednak ciągle się pojawiają, zwłaszcza w rodzinie, te osoby, które ciągle nam jakby przypominają, że jednak nie tak powinniśmy to życie sobie układać.
Ale tam nie było takich osób, które by się wtrącały w jej życie. To ona sama sobie narzuciła takie... No faktycznie sama się może nie mogła wyplątać, ale ta rodzina, tam nie było ani słowa o tym, że oni oczekują od niej, żeby ona te dzieci miała. To takie raczej... Były jej oczekiwania niż innych.
No nie do końca, bo oni ją jednak postrzegają przez pryzmat tego, że jest sama. Ta siostra, która nagle nawet ma dziecko nie swoje, jest jakby traktowana jako taka bardziej pełnoprawna mieszkanka tego domu, tak, na rodzinę i w sypialni rodzinnej. A ta dziewczyna, która jest Ida, która ma bardzo udaną karierę i w sumie chyba jest szczęśliwsza, myślę, tak, to spełnienie. Chętnie jest traktowana nadal jako dziecko, dlatego że nie ma partnera i że nie ma dziecka.
Ja dokładnie, nawet...
Ktoś ma nadal włączony mikrofon.
Ja również tutaj miałem w trakcie lektury takie refleksje bardziej, co nas czyni dorosłymi tutaj, bo jest wiek 18 lat, jest jakaś stała praca, posiadanie mieszkania, ale zarówno tutaj jedna siostra, jak i główna bohaterka, no dla nich posiadanie dziecka, można powiedzieć, było taką jakąś barierą, która do której chyba też zmierzali. I tak zacząłem myśleć sobie, czy rzeczywiście posiadanie dzieci jest, brak dzieci jest jakimś wybrakowaniem, czy tutaj zacząłem się rozglądać po swoich również znajomych. Czasami dzisiaj ten wiek, w którym decydujemy się na dziecko, jest znacznie późniejszy niż kiedyś. ja akurat posiadam dwójkę dzieci, ale też zauważyłem, że faktycznie patrzę na swoich znajomych takich w wieku 30 paru lat, którzy jeszcze dzieci nie mają, że no tak, no jesteś dorosłym, ale tak jeszcze nie do końca, jeszcze ci życie pokażę, tak?
Ale tutaj jest też taki bardzo, bardzo ciekawy i wydawał mi się bardzo poruszający fragment, gdzie ona opisuje, jak bardzo zmienia się życie ludzi i to nie tylko ludzi, którzy mają dzieci, ale ludzi, którzy łączą się w pary. To jest bardzo na dwóch stronach opisane, że zaczynają mieszkać w większych domach, przenoszą się do większych mieszkań, mają dwa garaże, dwa samochody, grille, potem te dzieci się pojawiają, coraz więcej znajomych, którzy też zazwyczaj wtedy mają dzieci i rodziny, więc tak to grono znajomych się poszerza, a Ida pisze o sobie, czy mówi o sobie, czy myśli o sobie, a u mnie wszystko wygląda tak samo jak 5 albo nawet 10 lat temu. Mam tylko trochę większe mieszkanie, trochę wyższą pensję i kilka nowych projektów pracy, bardziej matową cerę i siwe włosy, na których kamuflowanie wydają fryzjera co trzeci miesiąc 2000 koron. Zasypiam sama, budzę się sama, jestem sama, gdy wychodzę do pracy i gdy wracam do domu. To wydawało mi się bardzo takie smutne i właśnie znamienne w tym, że ona ma wrażenie, że jej życie stoi w miejscu i dalej nawet mówi o tym, że jeżeli nic się nie zmieni, jeżeli nie pozna jakiegoś partnera albo nie urodzi dziecka z tych zamrożonych jajeczek, które mrozi na początku, to za 10, 20, 30 lat jej życie będzie identycznie wyglądało. Będzie nadal w tym samym mieszkaniu, trochę większym, zarabiać trochę więcej i tyle.
Tak mi się wydaje, że ta na pozór bardzo prosta książeczka, bardzo prosta historia kryje w sobie bardzo wiele niuansów i ja bym przestrzegała, nie mam jakiejś jednoznacznej interpretacji jej, ale przed takim redukcjonizmem do na przykład tego, że tam problemem są relacje i jakieś takie odcięcia pępowiny. Ja myślę, że tam to jest o wiele bardziej skomplikowane w tej historii. Nawet nie w samej historii, tylko w samej wymowie jak gdyby tego utworu, że no to nie jest zero-jedynkowe tam. Nie ma czegoś takiego, że ona się, ja przynajmniej miałam takie wrażenie, że ona się wcale nie emancypuje jakoś, że ona tam zostaje. No wiadomo, czekam na to zakończenie i ono oczywiście jest znaczące i możemy je tutaj sobie interpretować na różne sposoby, ale właśnie po drodze pamiętałam te wszystkie cienie, które rzucały się na tą wizję tego samotniczego życia, te, które na przykład pani przed chwilą zacytowała. I to jest właśnie, wydaje mi się, największym walorem tej książki, że właśnie pozornie bardzo oszczędna, kameralna historia, bardzo prosta, bardzo jakoś tam bliska i mało wydawałoby się na pozór oryginalna, nie siląca się ani w warstwie jakoś, nie wiem, języka, ani w tej zaaranżowanej sytuacji na jakąś mega oryginalność, to jednak właśnie w tej swojej niejednoznaczności jest czymś, co się wyróżnia, bo tak naprawdę nie wiem, czy uda. Fajnie, że właśnie jest to książka pierwsza na klub książki, bo wydaje mi się, że to będzie fajne, sprawdzam, czy da nam się tutaj wspólnie wypracować jakiś konsensus i mam nadzieję, że nie, bo uważam, że właśnie w tym leży siła tej książki, że każdy ją będzie czytał przez siebie, tak jak każdego z bohaterów Ida widzi własnymi oczami, tak my nałożymy kolejny filtr jak gdyby i rzucimy pryzmat własnych doświadczeń, własnych przekonań, własnych właśnie światopoglądów, chociażby na kwestie rodziny, tak? No bo wiadomo, że jest to jeden z głównych tematów tej książki, ale wydaje mi się, że autorka nie daje nam żadnej odpowiedzi, żadnego rozwiązania tak naprawdę. Oczywiście możecie mnie tutaj kontrować, zachęcam, bo może ja się mylę po prostu, ale ja mam wrażenie, że właśnie cały urok tej książki i cała jej genialność, jeśli można tu o genialności w przypadku tego dziełka mówić, właśnie leży w tym, w tej niejednoznaczności i w tym, że to nie jest proza tendencyjna, no. To nie jest jakiś manifest, nie wiem, singielki, jakiś emancypujący się i tak dalej. To wydaje mi się byłoby zbyt proste, zbyt tendencyjne, spychałoby tą literaturę w jakiś tam powiedzmy nurt, a wydaje mi się, że ona jest o wiele ciekawsza przez to, że jednak autorka nam igra z nami powiedzmy, chociażby właśnie wrzucając takie cytaty, które przed chwilą pani Anita przeczytała.
Tutaj widzę, że parę osób...
Czy ja mogę coś powiedzieć?
Sekundka, chciałam oddać głos najpierw panu Jankowi, który podniósł rękę. Potem była pani Natalia Szumska, a trzecia pani Nicole. Pani Inga jest czwarta w takim razie.
Dobrze, ja się może już nie załapię, bo mam chyba karmienie wieczorne. W takim razie napiszę ewentualnie.
A jak pani ma karmienie, to może pan Janek ustąpi miejsca. Słuchamy.
Ustępuję.
Dziękuję, bo jestem mamą karmiącą. Ja powiem tak, drugi raz przeczytałam tę książkę ze względu na dzisiejszą dyskusję i ta dorosłość, o której przed chwilą mówiliście, części rzeczy nie słyszałam, bo mam domową bieżączkę wieczorną, kojarzy mi się z takim wzięciem odpowiedzialności. I wydaje mi się, że Ida... Może się mylę, ale tak mi się wydaje, że ona nie potrafi wziąć za siebie odpowiedzialności, dookreślić się, samookreślić się, jaką rolę ona chce, kim ona chce być. Czy ona chce być matką, czy ona chce być, robić karierę jako architektka, czy chce mieć ten domek, czy nie chce mieć domku. Mam wrażenie, że ona, powiem tak, ja bym ją chętnie wysłała na jakąś terapię, bo wydaje mi się, że ona ma nieprzepracowane rzeczy z przeszłości. Konkretnie jest, mówię też to tak troszeczkę, bo też mam siostrę, prawda? I mam wrażenie, że ona tkwi w tej roli starszej siostry i nie potrafi się od niej uwolnić. Nie jest też prawdziwa, bo ciągle spełnia czyjeś oczekiwania. Na przykład chce powiedzieć... Chce coś powiedzieć szczerze, a jednak zamyka się i mówi to, czego dana chwila oczekuje i dana osoba, czego oczekuje. Jest ciągle właśnie tak, mówiliście, że jest wypchnięta właśnie w jakąś rolę córki, siostry. Nie potrafi wziąć też odpowiedzialności i stanąć w prawdzie, bo na przykład ten wypadek na Łodzi, prawda, mówi do Olei, że ona nic się nie stało. No jak nic się nie stało? No po prostu dziecko ma traumę, prawda? Stało się. A ja też powiem tak, że przeżywałam tę książkę z takiej może pozycji, bo tak, mam siostrę, też jako siostra, to tak, też byłyśmy wepchnięte w schematy, prowadzę warsztaty dla rodziców i mam też między innymi 6-letnią córkę, więc to też jakby zupełnie z innej perspektywy, ale mam wrażenie właśnie, że Ida nie potrafi się sama określić i ciągle właśnie spełnia te czyjeś oczekiwania, a jednocześnie rzeczywiście ktoś tu mówił o tym wbijaniu takich szpil, żeby pokazać, że ja bym była fajniejszą mamą dla tej Olei niż ty, siostro, a... Jeszcze jedna rzecz jest, wydaje mi się, taka ważna, że jest między tymi dziewczynami więź, między tymi siostrami. I to, co mówię o tej dorosłości, o tym wzięciu odpowiedzialności, tutaj Natalia Królikowska powiedziała, że nas... ja przepraszam, że mówię na ty, no ale myślę, że można, prawda? Że autorka nas zaskakuje i dla mnie, może źle to odczytuję, ale dla mnie taką... że takim wzięciem odpowiedzialności Idy za siebie, próbą, jest stanowcze to wygonienie mamy i zostanie w domku samotnie. Że to jest jakby taki jej akt takiej stanowczości, że ja teraz będę budować swoje życie na swoich własnych warunkach. Tak mi się to wydaje, że to można tak to odczytywać. Co ona zrobi dalej, nie wiem. Ale rzeczywiście to jest takie... Najwięcej w tej książce, powiem tak, dzieje się pomiędzy. Pomiędzy zdaniami, pomiędzy wersami, pomiędzy. To jest niby taka błaha opowiastka, a jest taka, tak gęsto jest między tym wszystkim. Tyle, dziękuję, będę słuchać.
Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy
wszystkich karmiących. I dziękuję.
Wszystkiego dobrego. To teraz pan Janek był kolejny. Czy Janek też, nie wiem, czy mam na tym mówić, czy nie, więc proszę, oddaję głos.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja chciałem powiedzieć, że w zasadzie panie już wszystko powiedziały. To jest taka książka, to jest przykład takiej literatury, która jest rozpięta pomiędzy no, całą masą książek rodzinnych, czyli od Anny Karenin po Wymazywanie. przez sagi rodzinne i całe grube to mistrza, które powstały przez wieki. Zresztą konkurencyjne wydawnictwo też niedawno wydało znakomitą książkę właśnie skandynawską o rodzinie. Tu tytuł padł wcześniej. Także ona w zasadzie nie zawiera żadnych jakichś takich treści, których my nie znamy, prawda? Pokazuje po raz kolejny dysfunkcyjną w jakimś sensie rodzinę. Czy rodzina jako instytucja jest dysfunkcyjna, to jest w ogóle dyskusyjne bardzo. Natomiast no, siłą tej książki według mnie jest to, że ona w bardzo skondensowany i prosty sposób mówi o tym wszystkim, o czym wiele książek nie jest w stanie zawrzeć, znaczy nie jest w stanie powiedzieć na wielu, wielu set stronach. Więc myślę, że jeżeli ktoś szuka takiej skondensowanej próby odpowiedzi na to, czym jest rodzina współczesna, no to w tej książce dużo tych odpowiedzi się znajduje. No, trzeba wziąć poprawkę, że to jest Skandynawia, więc te wszystkie dziwactwa, które tam są pomiędzy, różne dziwne zachowania, na przykład no nie wyobrażam sobie sytuacji, że ojciec, którego córka gdzieś tam, małe dziecko pływa na łódce, tam później siedzi na werandzie w zamyśleniu i właściwie nie reaguje. No tam jest mnóstwo takich sytuacji, które są bardzo, bardzo typowe dla tamtej kultury. Mi się wydaje, że to jest książka taka z takim napięciem trochę jak w filmach Bergmana, to znaczy tam właściwie się wszystko, tak jak pani powiedziała, które się pomiędzy. I drugim wielkim plusem tej książki jest to, że to pisze młoda dziewczyna, młoda autorka, młoda starzem, no w ogóle młoda. Więc nie jest to napisane przez jakiegoś bardzo doświadczonego pisarza, który już zjadł pióro i zęby na napisaniu wszystkim. Mi się przypomina moja walka, ten taki zestaw 7 chyba tomów. No, nie do przeczytania zupełnie to jest. Jeżeli ktoś to przeczytał, to naprawdę jest kimś. Także to jest wartość tej książki. To jest książka według mnie o samotności po prostu. O tym, że ludzie są samotni, grają rolę, nie są sobą, bo Ida też była no, daleko jej do osoby bardzo takiej pozytywnie nastawionej do reszty. Ona po prostu była złośliwa momentami. I ona robi dużo takich numerów w tej książce przeciwko tej rodzinie. Ta matka infantylna, zupełnie wycofana. No, dla mnie na przykład szokującą akcją jest ta scena, gdzie ona mówi swojej córce o tym wszystkim, co jej powiedział Christopher. Tak, Christopher. No bo to po prostu jest dowód jej niedojrzałości ogromnej, nawet jeśli to wie. Także to jest książka o braku relacji, o tym wszystkim, co między ludźmi dzisiaj jest. Jest fajnie napisana, dobrze się ją czyta. No. A poza tym nie ma takiej jakiejś tezy, która bardzo często w takich książkach jest i od razu musimy ją przyjąć za dogmat, że ten jest zły, ten jest dobry. Ona po prostu pokazuje to w miarę obiektywnie. Także warto ją przeczytać i fajnie, że ją się czyta w jeden dzień, bo można w tę książkę po prostu wejść. Wejść i jakby na raz ją wchłonąć. Także tyle. Bardzo fajna książka.
Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Natalia chyba była szumska, była w kolejce.
Tak, jestem bardzo chętnie. Ustawię się w tej kolejce. To tak, ja mam kilka takich rzeczy a propos tego, o czym wszyscy mówiliście, może nie wszyscy, ale do wszystkiego się nie odniosę, nie zajmie mi to bardzo długo. Po pierwsze, padło takie stwierdzenie, że ona stara się wiecznie jak gdzieś tam te oczekiwania innych spełniać. Mnie się wydaje, że ona nie spełnia oczekiwań innych, tylko ona spełnia oczekiwania projektowane na innych, to znaczy jej się wydaje, że oni tego od niej oczekują, więc ona stara się grać te role, które sama sobie wymyśliła w kontekście tego, co oni sobie myślą o niej w jej oczach. Więc tak naprawdę nie wiemy, czego oni od niej oczekują, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że też jeszcze wracając do tego pierwszego pytania, że ta dorosłość w tej powieści jest kilkakrotnie wymieniona, niby tak mimochodem, jakby ci wszyscy bohaterowie, oczywiście na czele z Idą, jakby osiągali po kolei, jakby pragnęli osiągnąć jakieś kamienie milowe tej dorosłości. Ja teraz nie pamiętam wszystkich tych kamieni, ale one były, na przykład tam było, no nie wiem, że coś się bawili, się przebierali za dorosłych i to miała być ta pierwsza dorosłość i potem jest któraś z kolei dorosłość i tych dorosłości się mnoży, 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 a jak przychodzi to do czego, to człowiek ma 40 lat i nadal czuje, że nie jest tym dorosłym. I oczywiście zgadzam się z tymi wcześniejszymi wypowiedziami dotyczącymi tego, że jednak to jest wpychanie siebie w takie role, które sobie narzucamy, tak społecznie sobie narzucamy, że dorosłość to jest coś, co ktoś ci mówi, że jesteś teraz dorosły, bo masz dzieci i tyle lat i tyle siewy włosów. Pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak dorosłość, to też jest jakieś filozoficzne, następna koncepcja, której pewnie w kontekście tej książki w ogóle nie warto poruszać, w sensie, bo utkniemy, a nie dlatego, że nic o tym tu nie ma. Więc te kamienie, ona cały czas osiąga te kamienie, osiąga, po czym nagle się okazuje, że no jednak niektórych się nie da. I teraz to jest patowa sytuacja, bo jak z niej wybrnąć, bo nie ma, tak? Bo po prostu no, nie będzie miała dzieci najprawdopodobniej, nie będzie miała tego domu w najbliższym czasie. No i tylko, że pytanie, czy to na pewno jest wyznacznik szczęścia, czy to przypadkiem się nie goni za czymś, co znowu jest projektowane na to, że ja sobie projektuję, że ja muszę zrobić to, żeby być jakaś, tak? Albo żeby być dorosła, powiedzmy. I jeszcze jedna rzecz tak trochę z boku tematu, to jest to, co Justyna powiedziała, że użyłaś takiego super słowa, które mnie się od razu skojarzyło z tą książką, a mianowicie rzeź. Tylko, że mnie się nie do końca to skojarzyło z tą rzezią. Faktycznie tam jest jakiś rodzaj takiej emocjonalnej rzezi, ale mnie się to skojarzyło z filmem Polańskiego. Cała ta książka, że ona się dzieje w takim krótkim czasie, na ograniczonej przestrzeni, no poza tym, że oni sobie od czasu do czasu tam wypływają, ale poza tym to jest mega ograniczona przestrzeń i tam po prostu właściwie jest pozbawiona fabuły, a mimo wszystko czyta się ją z zapartym tchem i też ktoś tutaj powiedział, że w sumie ona tam ani nie jest jakoś, nie wiem, jakieś fajerwerki językowe, ani tu jakaś proza po prostu, która stworzy nowy kierunek albo coś tam. W ogóle nie o to chodzi, ale to pięknie właśnie jest pokazana taka dynamika tych takich stosunków na małej, dusznej przestrzeni, w której są ludzie, którzy niby chcą się dogadać, niby się lubią, niby próbują podjąć jakieś decyzje, ale to wszystko po prostu tak jakby gdzieś tam legnie w gruzach. I też tutaj padła jedna taka rzecz, że ktoś mówił o tym, że chciałby zobaczyć, jakby to było, gdyby to było, taka sama historia była pokazana z perspektywy innych osób. To mi się z kolei skojarzyło z następnym filmem, w zasadzie z taką trylogią bodajże, Zniknięcie Eleanor Rigby. Nie wiem, czy kojarzycie taki film. Jest wersja ona, on i oni. I jest ta sama historia, tylko z perspektywy różnych osób i to by było mega, gdyby coś takiego faktycznie powstało a propos dorosłych.
Albo bardzo słynne Fatum i Furia Lauren Groff, prawda? Pół
moja ulubiona, ukochana.
Z jej perspektywy, a pół z jego.
I historia jest zupełnie inna, to nie tylko chodzi o odbiór rzeczy, tylko
wszystko w ogóle historia. Wszystko się inaczej dzieje, tak. Natomiast a propos przemycania tych takich małych drobiazgów, to bardzo fajnie tam jest pokazana ten cały wątek, jak oni malują ten dom, nie uzgadniając z nikim kolorów, prawda? Sami wymyślają, jak chcą, żeby ten dom, który w ich mniemaniu jest ich domem, właściwie nie wiadomo dlaczego, bo sobie go przywłaszczyli po prostu i po prostu po swojemu tam wszystko robią. I to było też takie, wydaje mi się, mocno przemocowe z jednej strony, z drugiej strony no, z punktu widzenia Idy to było przemocowe, tak, że przyszli i pomalowali na niebiesko pokój i nie zapytali mnie, jaki ja kolor chcę, prawda? A czy tak naprawdę to było takie strasznie niefajne z ich strony, no, to pewnie jest druga perspektywa. Dobrze, mamy kolejną kolejkę. Nicole teraz, potem jest Julia, Katarzyna, Daniel i Ewa. Słuchamy Nicole.
Tak, już się zrobiła kolejka, więc będę się przyspieszać, bo zapisywałam sobie na bieżąco, miałam dużo przemyśleń w trakcie, ale wiedziałam, że mi uciekną, więc bardzo się cieszę, że zaczynam od dorosłych, bo to była moja pierwsza książka, którą przeczytałam właśnie wydawnictwa Pauza i mocno mnie jak gdyby trzymała i trzyma do tej pory. I pierwsze takie przemyślenie, które przyszło mi do głowy, kiedy tak dużo padało o tych rolach, to oczywiście te role znaczą dla nas bardzo dużo w rodzinie, ale znaczą dla nas bardzo dużo w życiu i ta potrzeba samookreślenia jest narzucona mam wrażenie, to zawsze się mówi, że przez społeczeństwo, ale że rzeczywiście my jak gdyby dążymy do tego, żeby się samookreślić, ale po co? Bo ja wolałabym pełnić wiele ról, albo wolałabym nie pełnić żadnej konkretnej, bo za każdą rolą idą jakieś przemyślenia, jakieś właśnie wizje tego, co to znaczy być taką osobą, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być bezdzietną kobietą, co to znaczy być singielką i tak dalej, więc taka potrzeba zamknięcia się w jakiejś roli jest wygodna dla ludzi, bo wtedy czujemy się bezpiecznie, bo są jakieś ramy. A mam wrażenie, że to zakończenie, to jest taka moja bardzo swobodna interpretacja, to jest w końcu Ida próbująca wyrwać się z tych wszystkich roli, bo ona nie była tylko oczywiście córką, siostrą, w pewnym momencie też próbowała być jak gdyby kochanką czy partnerką i chyba taki czas nadszedł, żeby ona zerwała z tym schematem i to, że to też jak czytałam o tej książce różne opinie, to że ta bohaterka tak irytuje, że my, super książka, ale ta bohaterka jest taka wkurzająca i ja się zaczęłam zastanawiać dlaczego. No tak, no zachowuje się niemiło, zachowuje się bardzo wrednie do niektórych osób. I dlaczego nas tak to boli? To znaczy, kto z nas nie jest wredny? Kto z nas nie popełnia błędów? Bo dorosłość to nie znaczy doskonałość, to nie znaczy zupełna dojrzałość, bo bycie dojrzałym nie oznacza takiej sytuacji, gdzie się nie popełnia błędów. I ona jak gdyby wbija te szpilki albo robi takie rzeczy, o których ja, szczerze mówiąc, czytając, to ja marzyłam. Ja marzyłam, żeby zrobić coś takiego, żeby się w końcu odważyć i powiedzieć to, co myślę. I myślę, że to nas tak boli, że ona robi to, co jest naszym skrytym marzeniem i no oczywiście przez chwilę jak gdyby czerpie z tego satysfakcję. I myślę, że to jest ludzkie, po prostu to jest ludzkie, ale to boli, bo jest brudne, bo o tym się zazwyczaj nie czyta, bo zazwyczaj się czyta o ładnych rzeczach albo o tym, jak ludzie mają wyrzuty sumienia. Więc to dla mnie na przykład zupełnie jakby się nie utożsamiam z tą historią, chociaż ten wątek rodzinny jest bardzo ciekawy, ale myślę sobie, że dla nas też, jako dla osób czytających albo rozmawiających o tej lekturze jest to na tyle ważne, w jakiej ona jest roli, że próbujemy za tym jak gdyby dać jej jakieś określenie, że ona jest niedojrzała właśnie, dlatego nie jest dorosła, że się zachowuje tak czy siak. A myślę, że fajnie by było w ogóle porzucić te jakieś takie ramy i te takie wciskanie ludzi w jakieś role, bo wydaje mi się, że właściwie ona buntując się trochę w jakiś sposób, zachowując się tak, jak się zachowywała, to próbowała pokazać, że no żadna z tych ról nie jest do końca jej taką na 100%, że ona nie chce się wpisać w żadną z nich tak na 100%. Chyba, no miałam jeszcze inne myśli, ale już dobra, zatrzymam się na tym.
W jednej recenzji ktoś napisał, że bardzo trudno jest polubić bohaterki. To był czytelnik, który nie lubił ani siostry, ani Idy. To bardzo utrudnione zadanie, bo jedyne, na co się ma ochotę, to wyrzucić obie bohaterki za drzwi. Więc one budziły, znaczy mnie na przykład Marta też bardzo irytowała, o czym mało kto mówi. Wszyscy mówią o tym, że irytuje ich Ida i że nie lubią Idy i że Ida jest taka straszna i trzeba ją uratować przed samą sobą, też ktoś powiedział. A tak naprawdę myślę, że Marta też jest, no nie jest jakąś super fajną osobą, tak z mojego punktu widzenia. No dobrze, w kolejce kolejna Julia.
Martę też na terapię trzeba wysłać chyba. A mi się wydaje, że ta powieść, znaczy w ogóle strasznie dużo było powiedziane i ciężko tutaj jest coś nowego dodać, ale wydaje mi się, że ta opowieść jest taka jak nasze życie, że nam się wydaje, że jest, nie wiem, no jakaś właśnie prosta historia, prosty dzień się dzieje, ale wiemy, że tych czynników, które determinują to, jak ten dzień nam upływa i jak się odzywamy do nawet do najbliższych, jest na tyle dużo, że no potem wpływają po prostu na te nasze zachowania. Zgadzam się, że obie bohaterki są mało sympatyczne, ale myślę, że właśnie obie mają przede wszystkim sporo problemów ze sobą, takich nieprzepracowanych. No to jest chyba taka ogólna plaga dzisiejszego świata, że gdzieś w tym pędzie, właśnie w tym odgrywaniu różnych ról tej świadomości jest niewiele i szczerze mówiąc myślę, że im się jest dojrzalszym, nie bardziej dorosłym, a dojrzalszym, to tym bardziej widać tak naprawdę, jak wielu osobom tak naprawdę to własne ja przeszkadza w byciu fajnym, byciu szczęśliwym z samym sobą. I myślę, że to, co już tutaj było wcześniej powiedziane, że absolutnie ta książka, jeśli chodzi o tytuł, to ta dorosłość jest właśnie przeciwieństwem według mnie tego, co tam widzimy. I absolutnie dorosłość to niedojrzałość. To tylko powiem anegdotę, że ja tą książkę czytałam zaraz po tym, jak się ukazała, czyli koło czerwca, ale zanim ją przeczytałam, zamiast kwiatków w ramach działalności w szkole mojej starszej córki, właśnie zakupiliśmy tą książkę dla nauczycieli, a dopiero potem ją przeczytałam. Mówię, matko Boże, wszyscy ci nauczyciele tam sobie teraz pomyślą, że na pewno chciałam im coś powiedzieć przez to, ale potem sobie myślałam, no ciekawe, tak, co oni sobie właśnie pomyślą. Jako nauczyciele w podstawówce, właśnie mając kontakt z dziećmi, czasem myślę, że ta grupa zawodowa czasem też jest w takie ramy wkładana, zresztą jak każda inna, ale wydaje mi się, że nauczyciele też mają tutaj szczególnie trudno, jeszcze pewnie w takim kraju jak nasz. Ale nikt do mnie nie wrócił, nie było widać, żeby się ktoś obraził, więc mam nadzieję, że nie było tak źle. I jeszcze tylko jedno zdanie na sam koniec. Rzeczywiście tutaj raczej nie ma tezy per osoba, to tylko powtarzam chyba to, co powiedział Janek, ale wydaje mi się właśnie, że jest teza per książka. I dla mnie ta teza była, że dorosłość to nie dojrzałość, że można być dorosłym człowiekiem i być bardzo niedojrzałym. I to jest akurat coś, co ja już jakiś czas temu dostrzegłam jako powiedzmy 30-40-latka, że są osoby starsze, które by się wydawało, że właśnie są takie poważne i to my się powinniśmy od nich uczyć, bo są niby tak wyglądają, tak jak kiedyś był mędrzec, to teraz już tak nie ma, że z dorosłością, z wiekiem zawsze ta dojrzałość przychodzi. I myślę, że właśnie będąc tam, nie wiem, koło tego 30 roku życia, jak się to odkryje, że nie każda osoba starsza jest tak naprawdę właśnie dojrzała, to była dla mnie duża niespodzianka i ciekawostka. I teraz mówię, im jestem starsza, tym się bardziej utwierdzam, że to są dwie różne cechy. I dzięki za tę książkę i czekamy na kolejną.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz będzie pani Katarzyna, potem Daniel, Ewa i pan Damian się zgłosił. I Iwona. Słuchamy.
Dzięki. Dla mnie ta książka jest właściwie od początku do końca bardzo, bardzo socjologiczna. Ja bardzo się ucieszyłam, kiedy w naszej dyskusji zaczęło padać słowo role społeczne, ale brakuje mi też chyba pojęcia norm, które tutaj czasami są przez was określane jako pewne ramy, w które mamy się wpasować. Ale to są po prostu normy, to są oczekiwania innych wobec nas, ale też te oczekiwania, o których Natalia Szumska mówiła, to znaczy, że my sobie być może wyobrażamy, czego inni od nas oczekują, czy to jest rzeczywiste, czy nie, tak naprawdę nie ma znaczenia, bo to wpływa na nas tak samo. To jest po prostu ten mechanizm jaźni odzwierciedlonej i no on jest naprawdę mocny i czasami wręcz przemocowy. Ja zdałam sobie sprawę, czytając tę książkę, zwracając też uwagę na jakieś takie drobne detale, że nie istnieje dorosłość jako pewien, nie wiem, obiektywny stan. To jest zawsze sytuacja, która jest zakorzeniona w określonym kontekście społecznym, ekonomicznym. Rozbawiło mnie trochę to, że dla Idy, jej siostry, matki, taką kwestią kluczową, ekonomiczną jest na przykład to, jak podzielą prawa do tego domku, a na przykład Ida nie martwi się czymś takim jak kredyt na mieszkanie, co pewnie w polskich warunkach byłoby jakimś probierzem dorosłości. Poruszyło mnie to, o czym mówił Janek, kiedy wskazał, że tak naprawdę ta rodzina jest dysfunkcyjna, bo chyba rzeczywiście ta nieumiejętność określenia się Idy, też znalezienia jakiegoś pomysłu na siebie jej siostry, bo no nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja po prostu no tak to czułam, że ona się kompletnie nie odnajduje w roli macochy, że czeka na to dziecko jako na taki właściwy, znaczy na to swoje dziecko, jako na taki właściwy moment, kiedy staje się matką i przekracza też przez samą siebie zdefiniowany jakoś próg dorosłości. Te różne dysfunkcje, które w tej rodzinie są, chyba właśnie wynikają z tego, że tam każdy się bardzo mocno mierzy z różnego rodzaju oczekiwaniami. I Janek też chyba mocno zwracał uwagę na to, że ta książka jest jednak z innego kontekstu. I faktycznie chyba, nie wiem jak wy, ja czasami mam coś takiego, że jak czytam książki, które są ulokowane w skandynawskich kontekstach społecznych, to łapią mnie takie różne małe zdziwienia, ale czasami mam też wrażenie, że te skandynawskie światy to są takie kraje jak, no nie wiem, zaryzykuję, okej, ale że to jest Polska za kilkanaście lat. W sensie światopoglądowym, w sensie organizacji rodziny, w sensie pewnych wyborów, które będziemy podejmować, że dla mnie to, co czytam w tych skandynawskich książkach, to jest, w książkach skandynawskich autorów, to jest taki troszkę papierek lakmusowy tego, gdzie będziemy za jakiś czas. I jeszcze na koniec, ostatnia rzecz, która mnie poruszyła, to, że co najmniej dwie osoby głośno to powiedziały, a pytanie, ile sobie to pomyślało w cichości serca, że dziewczyny chciałyby wysyłać bohaterki na terapię. Ja się tak zastanawiam też nad w ogóle tą kwestią przeterapeutyzowania w literaturze i w ogóle wysyłania na terapię, na ile to wysyłanie na terapię miałoby być po to, żeby ci bohaterowie, te bohaterki pomogły same sobie, albo żeby terapeuta, terapeutka im pomógł, a na ile to ma być po to, żeby te osoby ładnie się wpasowały i zaczęły się wpasowywać w te normy i w te oczekiwania i zaczynały je wypełniać. Dziękuję bardzo, świetne spotkanie.
Cieszę się. Bardzo, bardzo ciekawa uwaga a propos terapii i wpasowywania się. Tak, myślę, że wiele osób czuje dyskomfort, jak ktoś na przykład nagle nie jest miły albo właśnie mówi wprost coś, czego nie chcemy usłyszeć, a Ida robiła to ciągle. Więc być może to coś w tym jest, że chcielibyśmy ją wysłać, żeby już przestała wreszcie i właśnie zaczęła być normalna, jak to się mówi i myśli czasem. Kolejny w kolejce Daniel, słuchamy.
Dobry wieczór wszystkim. No ja właśnie chciałem jeszcze też nawiązać do tej kwestii terapii, no bo właśnie z jednej strony może nam się wydawać to, jak się zachowują te siostry, jako dziwne, ale gdzieś tam mam wrażenie, bo to, co tak naprawdę najbardziej wzbudziło we mnie taki, prócz się tej kwestii właśnie rodziny czy macierzyństwa, w tej książce to bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie te jakby poszukiwanie pewnych emocji, poszukiwanie jakiejś takiej bliskości. Mam wrażenie, że te bohaterki tak naprawdę wszystko jest z nimi w porządku, tylko gdzieś tam może troszeczkę one się dostosowują do warunków tego świata, który tam zapanował, że to jest coś troszeczkę takiego, że one na przykład nie chcą, znaczy chciałyby na przykład pozwolić sobie na jakąś wielką namiętność, czy jakieś takie większe emocje, ale ten jakby no, otoczenie na to troszeczkę nie pozwala. Tak troszeczkę mam takie odczucia, że jeżeli ktoś na przykład jest romantykiem w dzisiejszych czasach, to ma troszeczkę trudniej, bo jednak gdzieś tam nie zawsze takie patrzenie na świat przez pryzmat jakichś marzeń jest gdzieś tam powiedzmy doceniany przez wszystkich. Niektórzy właśnie patrzą, w zasadzie wydaje mi się, że większość ludzi patrzy już na takie osoby jako na takie pływające w obłokach i tutaj troszeczkę tak mam, że takie miałem odczucia czytając dorosłych, że gdzieś tam ta Ida jest zawieszona właśnie między taką twardo stąpającą po ziemi kobietą, która oczywiście realizuje swoje cele zawodowe, ale z drugiej strony ona cały czas, rozmawialiśmy już o tym, że ona cały czas tak naprawdę patrzy na siebie na przykład, co to będzie za 10 lat, że ona chciałaby zmienić tą perspektywę, w której jest. Czyli tak naprawdę to jest też taki dla mnie dowód na to, że zawsze możemy zmierzać w stronę marzeń, mimo że tak naprawdę każdy kolejny rok nas gdzieś tam od tego odpycha. Dlatego nie wiem, czy tutaj, znaczy okej, no rodzina jest dysfunkcyjna, zgadzam się, tak, ale myślę, że tutaj momentami gdzieś tam rozumiałem tą bohaterkę, nie umiem jej tak patrzeć na nią z taką niechęcią. Uważam, że jednak gdzieś tam pewne rzeczy są uzasadnione i sam się tak zastanawiam, czy gdybym czuł się taki czuciowo niespełniony, to możliwe, że byłbym takim samym człowiekiem, że szukałbym jakichś takich, nie wiem, małych punktów, nawet tych szpilek, które gdzieś tam mogłyby dać mi chwilowe chociaż ukojenie. Dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałam zaproponować, żeby na końcu, a propos tych rzeczy, które padają o skandynawskiej literaturze, i różnicach może kulturowych, to poprosiłabym naszą tłumaczkę Karolinę Drozdowską, żeby na koniec coś powiedziała na ten temat, jeśli nic nie ma przeciw, nie masz, Karolina, przeciwko temu. Myślę, że masz dużo do powiedzenia na ten temat, więc chętnie posłuchamy. A teraz w kolejce mamy jeszcze Ewę, Iwonę i Damiana. Słuchamy Ewę, a i Ania jeszcze się zgłosiła. I Ania. Ewo, słuchamy.
Tyle nowych się wątków pojawiło, że już nie wiem, do czego nawiązać, ale, ale może do tej idei, że faktycznie do tych wszystkich postaci, że tam tak naprawdę nikt nie jest taki super sympatyczny, że każdy jest irytujący i ta idea oczywiście najbardziej to jest taka chyba z założenia odpychająca postać, ale też mam takie poczucie, że ona jest jednocześnie jakaś przyciągająca i bo właśnie myśli takie rzeczy, które każdy czasem myśli, ale się do tego może nie przyznaje. I to są takie rzeczy, za które jest nam wstyd, ale też czujemy, że mamy prawo tak myśleć, bo jakieś nieszczęśliwe dzieciństwo, bo niesprawiedliwi nauczyciele, jakieś tam niepowodzenia w miłości i tak dalej. I że może większość ludzi się nie posunie do tego, żeby niszczyć z premedytacją związek siostry, czy tam, nie wiem, jakoś ukrywać jakieś inne rzeczy, w stylu ta sytuacja z benzyną, ale sądzę, że każdy w taki czy inny sposób wbija właśnie jakąś taką szpilę, czasem rodzeństwo z powodu czegoś, co się wydarzyło 20 lat temu i ma z tego powodu jakąś mniej lub bardziej uzasadniony żal, więc łatwo się na pewno jest zidentyfikować z tą idą, mimo tego, że właśnie jest taka jakaś odpychająca na pierwszy rzut oka. I było dużo też takich odniesienia do literatury skandynawskiej i to jest oczywiście myślenie o takiej rodzinie w takim sensie, jak Skandynawowie myślą, albo o takim, no to jest chyba taki motyw w literaturze, nie? Że jakby jest jakieś zamknięte miejsce, nagle tam wszyscy przyjeżdżają i tu się jakiś taki mini dramat rozgrywa. To jest bardzo popularne, a tam od jakichś horrorów, w których w chatce w lesie się straszna rzeź, o której też już była mowa, dzieje, po jakieś tam, nie wiem, stypy, na których przez to, że cała rodzina się razem zbiera, to jakieś wychodzą na wierzch różne sytuacje. Ale miałam takie mocne skojarzenie, jak to czytałam z inną pauzową książką, z Tirzą, jeśli dobrze to w ogóle mówię, tak. Grundberga, że no, to są oczywiście bardzo różne książki, ale tam też mamy takiego no, antybohatera, zupełnie niesympatycznego i mamy też wywleczone na wierzch wszystkie takie brudy rodzinne i taką patologiczną potrzebę kontroli nad innymi członkami rodziny, no i tą właśnie powoli rozkręcającą się taką katastrofę, która się kończy rzezią, w tamtym sensie dosłowną, a tutaj taką bardziej metaforyczną, no ale już kilka osób wspomniało wcześniej o rzezi, więc coś jest z tym takiego, że jednak jest takie poczucie, że ta rzeź tam się wydarza mimo wszystko, mimo tego, że w zasadzie to nic się takiego nie dzieje. I też myślałam sobie też o tej postaci tego Steina, tak? Steina, tego partnera matki, że ona tam odgrywa też taką nietypową rolę, bo to jest taka postać z zewnątrz, która chyba jako jedyna nie jest jakoś emocjonalnie zaangażowana w tą sytuację, w to takie różne przepychanki pasywno-agresywne. I przez to, że jako jedyna patrzy z boku na Idę, to w zasadzie wie prędzej niż ona, co się wydarzy. Że mam takie poczucie, że to jest taka postać, która zapowiada jakby co będzie, zanim nawet może Ida sobie sama uświadamia, że będzie się całowała z Christopherem i tak dalej, i tak dalej. Że to jest taki w sumie wszechwiedzący narrator. No nie jest narratorem, ale przez to, że nie jest jakoś uwikłany w te wszystkie problemy rodzinne, to spełnia taką funkcję trochę osoby, która patrzy z boku i jakoś to komentuje wszystko.
Mnie go było troszeczkę żal, bo on wpadł w taki jakiś potworny tygiel po prostu tych wszystkich emocji buzujących. Oczywiście no, sam tego chciał, skoro był w rodzinie, natomiast no, był ewidentnie taką osobą z boku, tak. Dobrze, teraz będzie Iwona.
Od razu wszystkich chciałam powitać, bo nie miałam okazji. I zgodziłabym się z Ewą, która mówiła, że na przykład mi było bardzo łatwo się w pewnych kwestiach identyfikować z Idą i nie odebrałam jej w żaden sposób jako irytującą, nawet w najmniejszym stopniu, tylko taką właśnie normalną z mojej perspektywy. I taką ludzką, bo ja też czasami mam przemyślenia o swojej rodzinie, których bym im prawdopodobnie nie powiedziała na głos, chociaż akurat Ida to robi częściowo, ale nie wiem, strasznie mi się podobało, to jest w ogóle pierwsza książka Pauzy, którą czytałam i od dłuższego czasu taka pierwsza książka, która nie jest fantastyką, bo czytam bardzo dużo fantastyki głównie, więc zupełnie mam inny odbiór i taki inny zachwyt nad inną literaturą, ale jest coś, co jeszcze nikt nie zauważył, bo wspomina się o tym, jak rozpadło się małżeństwo rodziców Idy i ona zerwała zupełnie kontakt z ojcem. I później wszystkie jej związki to są praktycznie mężczyźni, którzy są w innych związkach. Zastanawiam się, jak bardzo to wpłynęło na to, że ona właśnie szukała kogoś, kto już był zajęty. Nawet przecież próbowała poderwać Krzysztofa na tych urodzinach mamy. Więc to nie jest tak, że ona szukała jakiejś takiej miłości tylko dla siebie. Tylko tak dziwnie szukała mężczyzny, który niby ją chciał, ale był zajęty, więc to było pewne, że to się nie uda, więc ta miłość była taka, a może ją zostawi, a może nie. I wydaje mi się, że nie szukała nigdy tak do końca kogoś dla siebie, że szukała substytutu. Mhm. Bo nie czuła, że tak jak rodzice nie stworzyli do końca prawdziwego związku, to możliwe, że ona gdzieś w sobie czuła, że też jej się to nigdy nie uda. Nie wiem, to jest moje takie przemyślenie zupełnie z boku, abstrahując już od tego całej toksyczności rodziny, która tak naprawdę, no, wydaje mi się, że wyglądała całkiem normalnie, nie aż tak bardzo jak, żeby wysyłać wszystkich na terapię, bo każdy szuka siebie w jakiś sposób.
Okej, dziękujemy. Damian?
Cześć wszystkim, ja tak chociaż kilka słów, bo książkę czytałem już w zeszłym roku i myślę, że to była jedna z lepszych książek, które czytałem w zeszłym roku. I troszkę też się spóźniłem na to spotkanie, więc pewnie też wiele rzeczy już powiedzieliście, więc nie chciałbym tu jakoś powtarzać. Ale dla mnie ta dorosłość tytułowa jest taka bardzo związana z rozczarowaniem. Tam wszyscy w tej powieści są jakoś rozczarowani swoim życiem. Te oczekiwania, które oni mają względem siebie nawzajem i własnej osoby, właśnie nie da się ich spełnić praktycznie, tak? One są albo tak wielkie i to trochę też wynika, bo tutaj któraś osoba powiedziała, że jakby Ida troszkę jakby się przeciwstawia temu, ale to też do końca tak moim zdaniem nie jest, bo jej się po prostu tak życie ułożyło, tak? My jako, kiedy sobie tam myślimy o życiu, jakbyśmy chcieli, żeby ono wyglądało, no to projektujemy sobie jakiś scenariusz, ale zwykle, no spójrzmy prawdzie w oczy, zwykle się to nie udaje, ten scenariusz w 100%, tak? Albo nawet jak się udaje, to się okazuje, że on jest zupełnie inny niż myśleliśmy na temat tego życia. Więc nie do końca jest tak, że ona sama postanowiła się zbuntować i zrobić coś na przekór, tylko po prostu tak się ułożyło jej życie. Dla mnie też, ja do końca, znaczy rozumiem, że zachowania Idy mogą być odbierane przez to otoczenie jako złośliwe, ale mi się wydaje, że ona nie miała takiego celu, żeby być złośliwą dla innych, tak? Że ona coś mówiła, a potem się okazywało, że to jednak jest złośliwe, a ona nie miała moim zdaniem takiej intencji. I tak na zakończenie jakby, to jakby ja już od kilku przynajmniej lat mówię, że wszystkie traumy wynosi się z dzieciństwa, więc to, że ona nie potrafiła sobie zbudować związku, jak najbardziej musi być związane z jej rodzicami. I tutaj ja jeszcze tak na koniec może powiem, że tak sobie tutaj zapisałem, taką parafrazując pewien cytat, że każda rodzina jest dysfunkcyjna na swój własny sposób, tak? To tylko jest kwestia, jak bardzo ta dysfunkcja nie mieści się w takich jakichś ramach do zaakceptowania. To tyle z mojej strony i oczywiście bardzo się cieszę, że mogłem tutaj jakoś dołączyć dzisiaj do Państwa wszystkich.
Super, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Teraz była w kolejce Ania, która nie umiała podnieść ręki, więc... Bo jest... tak.
Dobre. No nie wiem, przepraszam za to, że się tak wbijam bez podnoszenia. Ja dołączę do frakcji osób, których Ida nie irytowała i mi się wydaje, że to jest książka o bardzo nieszczęśliwej i zagubionej osobie dorosłej, bo wiekowo ona jest dorosła i nawet jeżeli podejmuje niedojrzałe decyzje, no to uważam, że nie ma co jej jakby kategoryzować. Jest we mnie bardzo dużo empatii do tej bohaterki, no, do obu zresztą, ale do tej głównej jakoś szczególnie mocno. Te dzieciństwo i ta rodzina już padała kilka razy. Mi się wydaje, że jeżeli pytamy, czy Ida kiedykolwiek była dorosła, to moje poczucie jest takie, że tak, że ona była dorosła i stała się dorosła w momencie, w którym jej mamusia powiedziała jej, że teraz musimy się razem opiekować twoją młodszą siostrą. Ona ją wtedy ustawiła w roli dorosłej, w roli, nie wiem, w roli męża, w roli partnera w wychowaniu małego dziecka. Ona z osoby, która była dzieckiem, takim samym, identycznym jak jej młodsza siostra i powinna być jakby traktowana w taki sam sposób, nagle stała się partnerką w wychowaniu tego dziecka. I moim zdaniem to jest taki traumatyczny powód, dla którego ona podejmuje różne decyzje. Chce, jakby też ona trzyma bardzo dużo rzeczy w sobie, nie umie powiedzieć, że jest nieszczęśliwa, nie umie znaleźć w sobie odpowiedzi na różne pytania, zamyka się w sobie, ponieważ ona czuje tą ogromną odpowiedzialność wobec mamy, także jakby ten kontakt z ojcem, też, który na pewno ją jakoś tam wewnętrznie traumatyzuje, on też wynika z tego, że ona została postawiona w roli dorosłej kobiety, która ma podjąć ogromnie trudną decyzję, że jakby, że ona też została porzucona, że to ją też ojciec zdradził i mi się wydaje, że to jest jakiś tam, i to jest jedno zdanie, ale ono mnie bardzo mocno jakoś tak wybiło z tego osądu, czy ktoś tutaj jest niedojrzały, czy dojrzały. No a w tej już jakby całej sytuacji urodzinowej, no to też zgadzam się z między innymi Ewą i jeszcze kimś, kto pisał, że Stein, ponieważ jest taki jak najbardziej poza układem, więc on jest najbardziej tą osobą, która widzi więcej z dorosła, tak? Ponieważ po prostu była mowa o tych rolach, on nie musi wchodzić, tak, nie jest ciągle młodszą siostrą albo starszą siostrą, albo kimś właśnie, kto został na jakimś tam etapie. Także tyle ode mnie. Dzięki.
Dzięki. Justyna?
Okej, nie spodziewałam się, że tak szybko to nastąpi. Chciałam ucieszyć się, że autorka zrobiła dla nas tak doskonałą powieściową ustawkę, ponieważ wszyscy jak jeden mąż wpadliśmy w to, co dla nas przygotowała. Zabieg, który zastosowała, który polega na tym, że no jakby nie został użyty narrator wszechwiedzący, tylko ta ograniczona perspektywa głównej bohaterki, spowodował, jak zwykle dzieje się w takich powieściach, że jako dodatkowy uczestnik wydarzeń musi dołączyć czytelnik. Nie ma wyjścia, musi zająć stanowisko, musi odczuwać jakieś emocje, także to jest taki sprytny patent na to, żebyśmy zostali dodani do powieściowego świata i wzięli w całej historii udział. Faktycznie bardzo mi się podoba to skojarzenie z filmem Rzeź Polańskiego i patent również drugi na to, żeby zamknąć ludzi w jednej małej przestrzeni, zawsze się udaje. Ale chciałam zwrócić Waszą uwagę na jeszcze jedną rzecz. Nie bez powodu ta książka zaczyna się od podróży, bo bohaterka podróżuje też pomiędzy co najmniej dwoma kontekstami społecznymi. Wyjeżdża z tego miejsca, w którym jest jakąś dorosłą, prowadzącą, no jakoś tam może dyskusyjnie, ale udane życie osoby prowadzącej duży projekt i nagle przenosi się w tej podróży w zupełnie zdestabilizowane warunki, w którym kiedyś pełniła zupełnie inne role. To mi się podoba i dla mnie takim sednem tej książki, kiedy się dzięki Waszym wypowiedziom nad tym zastanawiam, chyba jest to, że autorka pokazuje nam tożsamość jako coś strasznie ruchomego, coś do czego możemy aspirować, ale co jest non-stop rozmontowywane w zależności od tego, z kim akurat jeden z naszych kamyczków się zderzy. Także to jest bardziej przymierzalnia i aspirowanie do różnych ról, tym bardziej podkreślone przez to, że Ida próbuje wykraść gotowe projekty innym dorosłym, na przykład związki, albo na przykład dziecko, próbuje udowodnić, że po tym wrogim przejęciu byłaby lepszą opiekunką takiego projektu społecznego. Więc to, co jakby zostało po mnie i co prawdopodobnie będzie równie mocno widoczne w kolejnej książce tej samej autorki, z której jedno opowiadanie było chociażby w piśmie, tak, najnowszym, to właśnie taka histeryczna, pozostająca w ciągłym ruchu nieokreślona nigdy do końca tożsamość, w której te role cały czas się mieszają. One są niemożliwe do przyjęcia raz na zawsze w jakiejś skończonej wersji. To tyle.
Wydaje mi się, że też a propos tych ról, o których mówisz, ja miałam też taką trudność właśnie w określeniu swoich odczuć na temat Idy, czy ją lubię, czy jej nie lubię, bo z jednej strony właśnie starała się skraść, powiedzmy, może nie serce, no ale dobre emocje, przyjaźń tej córki, Olei, prawda, i pokazać, że byłaby lepsza i że ją bardziej rozumie od Marty. A z drugiej strony jest taki fragment, gdzie ona pyta, czy cieszysz się, że będziesz starszą, że zostaniesz starszą siostrą, wypytuje ją i mówi, bo wiesz, nie ma obowiązku się cieszyć. I to na przykład spodobało mi się, bo nikt tej dziewczynce tego nie mówi, prawda? Ani ojciec, który wydaje się, że nie jest zachwycony tym, że będzie miał kolejne dziecko, no ani tym bardziej Marta jej tego nie mówi, że może się nie cieszyć, a Ida jej to mówi, więc w pewnym sensie no, czasem robi pozytywne rzeczy, prawda? Ale znowu, czy dlatego, że chce wkraść się w łaski Olei?
One są silnie rywalizujące, i siostry, i właściwie wszystkie osoby w tym tyglu rodzinnym. Cała ta relacja to jest jedna wielka rywalizacja między sobą, ale też podobał mi się ten fragment, o którym mówisz. Ta Ida występuje faktycznie, jak tutaj pisze Ewa, z pozycji takiej, z perspektywy starszej siostry, którą też była. Nie musisz się cieszyć. Sporo łamania tabu, prawda? Jak na jedną krótką książeczkę.
No sporo, bardzo dużo, tak. No i właśnie kwestia, tutaj ktoś napisał, że, czy powiedziała chyba Katarzyna, że Norwegia, to Polska za 15 lat, to pomyślałam sobie, że z tym zamrażaniem jajeczek to nie jestem pewna, czy za 15 lat dojdziemy do tego momentu. Wydaje mi się, że może być ciężko niestety. Także no, na pewno też pomimo tego, że żyją w takim otwartym niby społeczeństwie, no to właśnie o pewnych rzeczach też nie mówią, dokładnie tak samo jak my nie mówimy, mieszkając w Polsce, gdzie wiele osób żyje w takim właśnie ograniczeniu, że nie należy, nie można. Karolina, powiedziałabyś nam dwa słowa na temat Skandynawii, Norwegii, literatury i społeczeństwa?
Tak, bardzo chętnie. Przede wszystkim ja przysłuchiwałam się dyskusji od początku i też podczytywałam czat i jestem pod wrażeniem tego, jak trafne są spostrzeżenia czytelników i jak pięknie o tej książce mówicie i bardzo miło mi się was słuchało. Jeśli chodzi o literaturę norweską, to ja bym mogła gadać i gadać i gadać, więc może jeśli macie jakieś pytania, to je piszcie na czacie, ja będę mówiła to, co wydaje mi się, że jakoś się skleja z tą dyskusją, która dotychczas tutaj była prowadzona, ale jednocześnie będę zerkać na czat i ewentualnie będę wplatać odpowiedzi na wasze pytania. Bardzo słusznie ktoś zauważył, że Dorośli to jest książka, która się wpisuje w jakiś nurt i bardzo słusznie moim zdaniem ktoś porównał tę książkę do współczesnej rodziny Helgi Flatland, bo faktycznie rodzina i taka dekonstrukcja rodziny to jest coś, co jest tematyzowane w norweskiej literaturze od bardzo długiego czasu. A to, co jest takim moim zdaniem nowym trendem w dorosłych, jest to, że tutaj też jest tematyzowana bezdzietność, bo w norweskiej literaturze od praktycznie 20 lat pisze się o rodzinie, o tym, jak rodzina się rozpada, o relacji rodzic-dziecko, a od dosłownie 2 lat zaczęto też pisać o tym, jak to jest nie mieć dziecka i dlaczego różne osoby nie mają dziecka. I ta bezdzietność jest albo niechciana, tak jak u Helgi Flatland, gdzie Ellen nie może zajść w ciążę i ma liczne nieudane próby in vitro i potem rozpada jej się związek. Tutaj ta bezdzietność u Marii Obert jest taka moim zdaniem trochę niejasna, bo ja na przykład jako tłumaczka też nie do końca rozumiem, na ile ona naprawdę chce mieć dziecko, a na ile ona chce mieć dziecko, dlatego że jej się wydaje, że powinna mieć dziecko. A też jest tematyzowana bezdzietność chciana coraz częściej, czyli tak zwana bezdzietność z wyboru. I to jest moim zdaniem bardzo interesujące. Patrzę na pytanie, Ania mnie zapytała, jak mi się tłumaczyło tą książkę w kwestii języka. Tłumaczyło mi się ją w ogóle bardzo przyjemnie, natomiast tutaj pułapka dla tłumaczki wynikała z tego, że ta książka jest napisana językiem, który jest pozornie na pierwszy rzut oka bardzo prosty, ale w bardzo prostych, krótkich zdaniach było bardzo dużo treści, bardzo dużo emocji i oddanie tego chyba było najbardziej trudne. A też dosyć sporym wyzwaniem było to, że język norweski dużo lepiej niż polszczyzna znosi powtórzenia. Więc na przykład jak u Marii Obert są dialogi, to one są zawsze wprowadzane albo komentowane za pomocą czasownika senior, to znaczy po prostu mówi, czyli coś tam mówi Ida, coś tam mówi Christopher i wszyscy po prostu mówi, mówi, mówi. I teraz wzięłam tę książkę do ręki, otworzyłam na przypadkowej stronie i patrzę, jest przypadkowy dialog, to jest strona 93 i tu dialog wygląda tak. Dlaczego tak brzydko tu pachnie? Pyta Olea. Bo tata był trochę chory, wyjaśnia Christopher. Naprawdę? Pyta Olea. Odrobinkę odpowiada Christopher. Więc tutaj mamy różne czasowniki, które my razem z redaktorką Ewą Pawłowską starałyśmy się dopasować tak, żeby nie było cały czas mówi, 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 bo o ile po norwesku to się sprawdza, po polsku to się kompletnie nie sprawdza. Więc starałyśmy się różnicować, a jednocześnie próbowałyśmy zachować taką neutralność tych czasowników, żeby one nie sugerowały odczytania, czyli na przykład redaktorka mi proponowała, żeby gdzieś było odpyskowała Ida, a ja mówiłam nie, bo odpyskowała sugeruje agresję, a my w oryginale nie wiemy, czy to jest agresywne, czy nie. Więc to były takie mikro wyzwania, które sprawiły, że to była niesamowicie ciekawa praca. Nie wiem, czy jeszcze coś mogę dodać, bo oczywiście się rozgadałam, jak zawsze.
O, Nicole ma jakieś pytanie, widzę. Jak się zapatrujesz na ogólne stwierdzenia, które często padają na temat Skandynawii, na temat, na przykład na temat dziwactw? Pytanie.
No to jest oczywiście tak jak z każdym stereotypem. Każdy stereotyp jest krzywdzącym uogólnieniem, ale też jest tak, że w każdym stereotypie jest jakieś ziarenko prawdy gdzieś tam. Ja, jeśli chodzi o Skandynawię, to mieszkałam w Norwegii. Norwegia jest tym krajem, który znam najlepiej. I to chyba Janek powiedział, że to jest takie typowo norweskie, że rodzic siedzi przed domem, tam córka pływa łódką, ten rodzic się nie przejmuje. I chyba typowo norweskie nie jest nieprzejmowanie się dzieckiem, tylko typowo norweskie jest takie bardzo mocne osadzenie człowieka w naturze. Na przykład to jest normalne, że w Norwegii dzieci, jak chodzą do przedszkola, to spędzają całe dnie na dworze, nawet jak pada i te dzieci wracają potem i są od stóp do głów dosłownie umorusane błotem, a przytulałam takie dzieci pracując w norweskim przedszkolu, więc wiem. I jest to naturalne, że dziecko pływa na łódce, kąpie się w zimnej wodzie, więc to, że Christopher nie pilnuje Olei i pozwala jej tam wieczorem pływać łódką z Idem, to chyba nie jest kwestia tego, że on o nią nie dba i to jest takie skandynawskie, tylko bardziej tego, że tam rodzic jest przyzwyczajony, że dziecko w ten sposób obcuje z naturą i to jest właśnie bardzo skandynawskie. U Marii Obert też pojawia się jedna bardzo ciekawa skandynawska rzecz, mianowicie zamiłowanie do komiksów o kaczorze Donaldzie. To się pojawia w Dorosłych i to też się pojawia w jednym opowiadaniu w Zabierz mnie do domu. Możecie teraz zrobić grę i poszukać, jak będziecie mieli ten zbiór. I kanapki z krewetkami, dodaje Nicole, tak jest, kanapki z krewetkami i w ogóle krewetki to jest w całej Skandynawii duża rzecz, bo krewetki są stosunkowo łatwe do pozyskania, po prostu się je wyciąga z Morza Północnego i one są pyszne i świeże, nie mrożone tak jak u nas, więc i one są dosyć tanie w porównaniu z innymi produktami żywnościowymi w Norwegii, czyli krewetki faktycznie tak. U nas wszyscy czytali komiks Gigant, pisze Ewa, tak, to prawda. Przynajmniej z mojego pokolenia jestem rocznik 85 i czasami jak mój mąż, który jest w moim wieku, na przykład jest chory albo jest smutny, to mu kupuję komiks Gigant i on się wtedy strasznie cieszy, ale nie wiem na ile na przykład dla pokolenia moich rodziców albo z kolei tego pokolenia dzieci moich przyjaciółek Giganty i Donaldy są czytelne, natomiast w Norwegii to są całe pokolenia ludzi, dla których komiksy o Donaldzie są niesamowicie ważne i one przeważnie leżą gdzieś w domku wakacyjnym, bo każdy Norweg ma domek wakacyjny. I właśnie to jest taki model spędzania wakacji, że leżymy na hamaku albo przed domem odpoczywamy i czytamy stare Donaldy. Także takie stereotypy skandynawskie nie przychodzą do głowy. Nie wiem, czy to są dziwactwa.
A ja chciałam zapytać przy okazji a propos domków, bo tutaj jest Marta rozmawia z Idą na stronie 19 na temat domku. Przemalowaliśmy domek na biało. prawda, że dobrze, że przemalowaliśmy, pyta Marta. Moim zdaniem wygląda dużo lepiej niż wcześniej, jest taki naprawdę południowo-norweski. Więc czym się różnią domki południowo-norweskie od północno-norweskich albo innych norweskich? Jeszcze chciałam zapytać przy okazji naszego spotkania.
Norwegia jest dosyć zróżnicowana kulturowo, jeśli chodzi o geografię, bo tam przez wieki było tak, że ukształtowanie terenu było takie, że ciężko było się dostać z jednego miejsca do drugiego, więc te poszczególne regiony wytworzyły swoją własną kulturę, swoje własne dialekty, swoją własną kuchnię i dla tego regionu południa Norwegii, gdzie toczy się akcja dorosłych, czyli Sørlandet po norwesku, charakterystyczne jest to, nie wiem dlaczego, pewnie to by się dało jakoś uzasadnić, może jakiś historyk albo kulturoznawca by to wyjaśnił lepiej niż ja. W każdym razie tam jest architektura raczej biała. Całe południe i południowy zachód, tam gdzie mieszkałam, bo ja mieszkałam na Karmøy, to jest taka wyspa w okolicach Stavanger, tam przeważnie mamy architekturę drewnianą białą, a jakby pojechać bardziej na północ, Bergen i jeszcze bardziej na północ Ålesund, jeszcze bardziej na północ Trondheim, to te domki są kolorowe, takie bardziej wesołe, są właśnie czerwone, niebieskie. I nie wiem dlaczego tak jest, może to była kwestia dostępności do różnych rodzajów farb w różnych częściach kraju, pozyskiwania barwników, może czegoś innego naprawdę, nie wiem, wpływów kultury innych krajów, w każdym razie na południu domki są białe.
Ale czy to jest właśnie takie aspiracyjne u Marty, że ten domek wygląda właśnie na, no nie wiem, naprawdę południowo-norweski? Czy właśnie, że utwierdza się w przekonaniu, że te południowo-norweskie są najfajniejsze?
To nie wiem, ciężko mi tutaj powiedzieć, co tutaj w głowie Marcie siedzi, bo może bardziej chodzi jej o to, że w tym momencie, kiedy ten domek stał się biały, bo dobrze pamiętam, że on był norweski, potem Marta go przemalowała na biało, prawda?
Żółty, nie? Najpierw był żółty chyba.
Aha, dobra. Tak? Może jej bardziej chodzi o to, że on jest teraz taki bardziej autentyczny i to nie jest kwestia aspiracji, tylko to jest kwestia poszukiwania takiej tradycyjnej autentyczności, takiej ludowości, bo w tę stronę Norwegowie też się zwracają. Może to też jest, może to jest jakaś forma aspiracyjności też. Zresztą jak poczytać norweską literaturę, to tam malowanie domków, przemalowywanie domków, czy przemalowywanie mebli w domkach ogrodowych, to jest bardzo częsty zapalnik. Na przykład w najnowszej powieści Niny Lykke, która jeszcze...
Prawda? Malują leżaki.
Malują leżaki, nie tą farbą, bo rodzice chcieli błyszczącą, oni tam malowali matową i jest straszna drama z tego powodu. Więc domek wakacyjny i wszystko wokół domku wakacyjnego to jest bardzo bliskie każdemu norweskiemu sercu, z tym się wiążą ogromne emocje. Ktoś powiedział, że na północy domki muszą być bardziej kolorowe, żeby lepiej wystawiać ze śniegu i myślę, że to może być bardzo dobry trop. Janek mówi, czy być może polskie rodziny są bardziej opresyjne od norweskich. Tu musielibyśmy wejść w definicję tego, co to znaczy, że rodzina jest opresyjna. Na pewno jest troszeczkę inna filozofia rodziny w Norwegii niż w Polsce i to prowadzi do różnego rodzaju konfliktów też związanych na przykład z polskimi rodzinami mieszkającymi w Norwegii i wszystkim, co się wokół tego toczy.
Myślę, że będziemy jeszcze mówić w jednym z klubów wakacyjnych, jeżeli będziemy mieli czas i ochotę spotykać się dalej i nie wiem, w czerwcu czy w lipcu moglibyśmy porozmawiać właśnie o drugiej norweskiej powieści przetłumaczonej przez Karolinę, czyli właśnie Ostatnie Stadium, to jest tytuł. Wbrew pozorom nie jest to smutna książka. Niny Lykke, właśnie norweskiej pisarki, gdzie przemalowują leżaki nie tą farbą, co trzeba i wywołuje to bardzo duży konflikt. Przynajmniej zaczyna wywoływać. Fajnie, czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi, pytania? Ja zaplanowałam klub wstępnie na 1,5 godziny. Chyba wrzuciłam do Zooma 2 na wszelki wypadek, natomiast no, ja jestem do dyspozycji. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania czy uwagi, to słucham. Chyba Maciej macha.
Tak, ja jeszcze chciałem odnieść do okładki, bo tak zaraz korespondowała ona u mnie z lekturą Dawida Fostera Wallace'a. Było takie świetne opowiadanie tego autora, Na zawsze w górze, które opisywało
młodego chłopaka, który w dniu swoich urodzin wspinał się na bardzo wysoką trampolinę i przez te kilkanaście stron zbliżał się do deski, miał skoczyć jeszcze nie w dorosłość, ale w dojrzewanie. Tutaj już pani na okładce już do tej wody dotarła. I dla mnie też ta książka Dorośli, no to może ja bardzo nie skupiałem się na tych rolach w rodzinie, tylko przede wszystkim na tym przemijaniu. Tutaj autorka wspomina w książce o tym, bohaterka wspomina w książce o tym, że dopiero co nasza mała miała tam 40 lat, dostawała kartki urodzinowe, teraz ja już mam 40 lat, dopiero co przygotowywałam mowę na jakiś tam absolutoryjny bal, czy to nie był bal, to był jakiś chyba apel o tym, że jesteśmy młodzi, wkraczamy w tę młodość, mamy jeszcze prawo się mylić, no tutaj tego czasu już troszkę zabrakło autorce, bohaterce w niektórych etapach życia, więc te przemijanie, to przede wszystkim to mnie urzekło w tej książce. Świadomość tego, że ten czas tak szybko gna przed siebie.
I też właśnie ona tam mówi o tym, że zdała sobie w pewnym momencie sprawę, że może nie zdążyć mieć dzieci, prawda? Bo często mówimy o tym, że możemy wszystko mieć w życiu i że nie ma ograniczeń wiekowych i są te różne fajne hasła, że wiek jest tylko w głowie i tak dalej, i tak dalej. No ale w kwestii prokreacji no nie do końca jest tylko w głowie jednak. I ona też to zauważa, właśnie to przemijanie i to, że być może ten moment już minął bezpowrotnie.
Czy jeszcze? Bolesny moment, kiedy przestajemy być młodym człowiekiem, jak to się zwykle mówi. Dobrze zapowiadający się młody człowiek.
Tak, już się nie zapowiadamy wtedy, już jesteśmy i tkwimy w tej sytuacji, w której jesteśmy. Natomiast no, dla mnie było też bardzo był smutny ten wątek, gdzie ona mówi o tym, że zadaje się z żonatymi mężczyznami i że to nie jest jej odpowiedzialność, no bo to oni mają te żony, a nie one, nie ona. Natomiast jest tam takie zdanie, że nie jest tak, że ma jakiś tłum innych wielbicieli, którzy nie mają żon, prawda, i specjalnie wybiera tych żonatych, tylko właśnie nie ma, no nie ma komu się zwrócić zupełnie, czuje się właśnie bardzo samotna. Wydawało mi się, że to też tak bardzo wybrzmiało w tym fragmencie. Ktoś jeszcze? Do Mika? Nie? Widzę rękę podniesioną, ale może to jest...
To ja.
Tak?
Czy teraz mnie słychać? Witam wszystkich serdecznie, tylko na moment chciałam też nawiązać do tych cytatów, które się pojawiały, ciekawych, i też do tego, że bohaterka właśnie nie jest to pewna, czy realnie chce mieć te dzieci, czy właśnie czuje, że powinna je mieć. Dla mnie też istotny bardzo był cytat, taki fragment w tej książce, pod koniec już, kiedy jest już po tym wydarzeniu na łódce dramatycznym i ona towarzyszy przy śniadaniu właśnie siostrze, jej partnerowi i Olei i mówi o tym, patrzy z taką właśnie czułością, ale i też bólem na Oleę, która je śniadanie i wymienia rzeczy, które już nie będą jej dotyczyły, to znaczy, że ta Olea już jest dla niej stracona, to znaczy Ida straciła szansę, żeby do tej Olei się zbliżyć, że właściwie wszystko zaprzepaściła i że tak bardzo ją to boli i czuje tę rozpacz, że to jest koniec, a z drugiej strony po tym całym takim bardzo bujnym, bogatym smutek opisie mówi na koniec, tak konstatuje, co jest dla mnie też takie bardzo, bardzo interesujące, że poczuła też pewną ulgę, że jednak jakby to jej nie dotyczy. I to też dla mnie jest taka sugestia, że być może zaczyna w niej coś odpuszczać, że ten wysiłek ogromny, jaki jakoś podejmowała, marząc o tym, czy snując plany o tym macierzyństwie, może to było jakimś gigantycznym obciążeniem. I teraz, kiedy dopuści do siebie myśl o tym, że to wcale może się nie odbędzie, może to jakoś coś zmieni. Oczywiście tutaj trudno mi powiedzieć, że to jest jakaś jakaś jasna myśl i to jest pewnik, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to bardzo znaczące jest, bo że właśnie to pada i że ta utrata jest i bolesna, ale i też jakoś otwierająca, takie miałam wrażenie. No to chciałam tylko podzielić się cytatem, który dla mnie jest jakoś szczególnie istotny w tej książce.
Bardzo dziękuję. Wydaje mi się, że wiele osób się zastanawia nad tym, jak się dalej potoczyły losy Idy. Nie będę zachęcać autorki, żeby pisała dalszą część, ale wydaje mi się, że to jest mogłoby być ciekawe, co z nią się tak naprawdę potem stało. Tak na koniec powiem. Zachęcam wszystkich do przeczytania też opowiadań, które są fantastyczne moim zdaniem. Nie wiem, czy nie są nawet w pewnym sensie lepsze od dorosłych, ale może nie będę oceniać. Słucham, świetne, Justyna mówi. Świetne,
tak, bardzo mnie pozamiatały i byłam bardziej zdenerwowana niż po lekturze dorosłych, co u mnie jest jasną wskazówką i takim mocnym papierkiem lakmusowym, że książka działa. Nie mogłam przejść obojętnie. Tym, którzy jeszcze nie mają książki, bardzo polecam lekturę tego opowiadania udostępnionego w najnowszym piśmie. Tam można.
Ono daje obraz.
Tak.
Tak. Ja też tam w pewnym momencie na Facebooku jakiś swój ulubiony fragment wrzuciłam. Także bardzo są bardzo mocne i pewnie za jakieś może 2 tygodnie będzie na kanale BookBook rozmawiała Ania Dziewit-Meller z autorką. W najbliższych dniach będzie właśnie nagrywała wywiad, także też bardzo na to czekam. No i mam nadzieję, że Marii kiedyś przyjedzie do Polski, bo była zaproszona na festiwal opowiadania i uczestniczyła w nim, ale niestety zdalnie. Teraz w ostatniej jesieni. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy tutaj z tymi przyjazdami, wizytami autorów, bo zawsze dla mnie one były bardzo ważne i było ogromną przyjemnością właśnie, żeby można było się spotkać na żywo też z pisarzami. Bardzo dziękuję wszystkim.
Prywatne spotkanie dla klubu książki z ulubioną autorką. Może to jest trend.
Tak, też myślę. Myślałam też o tym, żeby w ogóle zaprosić, tak jak tutaj ktoś zasugerował, żeby zaprosić tłumaczkę, co jakby już wcześniej było ustalone. Natomiast myślałam o tym, żeby zaprosić autorkę. Może kiedyś to się uda, nie wiem jak z tłumaczeniem, trzeba było załatwić tłumaczenie na żywo, ale wydaje mi się, że są tacy moi pisarze, którzy bardzo chętnie udzielają się i udzielają wywiadów i gadają z czytelnikami, także może to jest jakiś też pomysł na przyszłość dla klubu. Mam nadzieję, że będziecie ze mną co miesiąc w ostatni czwartek o 19:00. W przyszłym miesiącu, czyli w lutym, który już się zaraz zacznie, będziemy rozmawiać o tej drugiej. Gdyby się okazało, że jakoś za szybko czytamy w stosunku do potrzeb, to też możemy mieć spotkania 2 razy w miesiącu. Ja jestem tutaj otwarta na wszelkie sugestie, także zapraszam i bardzo dziękuję za to, że czytacie pauzę i że jesteście ze mną tutaj i w ogóle, że jesteście ze mną i z pauzą, bo zawsze mówię, że to jest właśnie ta największa radość dla wydawcy. Kiedy wie, że po drugiej stronie ktoś tak rozumie i czyta i cieszy się na te książki jak ja. Bardzo dziękuję wszystkim i w takim razie do zobaczenia za miesiąc.
Do zobaczenia.
Dziękujemy.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do Zdrowskiej też dziękujemy.
Do zobaczenia.
Dziękuję, do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.